Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. We wtorek, 23 grudnia, wita Państwa Krzysztof Bronk. O dziele biblijnym Jana Pawła II, zeszytach biblijnych, brewiarzowych rozważaniach Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz o wielu innych inicjatywach i publikacjach tarnowskiego wydawnictwa Biblos będziemy dziś rozmawiać z jego dyrektorem, księdzem Piotrem Łabudą. Natomiast w audycji z cyklu Śladami Apostoła Narodów ksiądz Waldemar Turek opowie nam dzisiaj o pobycie świętego Pawła w Filipi. Zapraszamy. W studiu Radia Watykańskiego gościmy księdza Piotra Łabudę, dyrektora wydawnictwa Biblos, wydawnictwa diecezji tarnowskiej, jednego z wiodących wydawnictw katolickich, które w swojej ofercie ma między innymi teksty rozważań brewiarzowych autorstwa Jana Pawła II i Benedykta XVI. Księże dyrektorze, kilka słów na ten temat.
Rzeczywiście pośród bogatego księgozbioru różnych książek wydawanych przez nas, taką największą radością i przyjemnością w ostatnim czasie było wydanie książki Ojca Świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI, Liturgia Godzin z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI. Rzecz o tyle znamienna, że są to rozważania nad poszczególnymi psalmami napisane właśnie początkowo przez Jana Pawła II. Jest to znacząca część tych rozważań dokończona przez Benedykta XVI. Stąd też byłem bardzo zadowolony, uradowany, kiedy ksiądz prałat Paweł Ptasznik zaproponował tarnowskiemu wydawnictwu wydanie tej właśnie książki, tej pozycji. Ucieszyłem się tym bardziej, że sądzę, że może być to znacząca pomoc, uzupełnienie dla osób duchownych, dla osób konsekrowanych przy lekturze, przy modlitwie brewiarzowej. Oczywiście jest to jedna z wielu pozycji, które mamy w naszym wydawnictwie.
A jeszcze parę słów na ten temat. To są po prostu rozważania, które wcześniej papież wygłosił podczas audiencji.
Tak, na początku Jan Paweł II w czasie audiencji środowych wygłaszał konferencję do poszczególnych psalmów, poszczególnych godzin brewiarzowych. Jest to bardzo obszerna, spora książka. Kiedy Jan Paweł II odszedł do domu ojca, te rozważania dokończył Benedykt XVI i w formie zebranej powstała taka właśnie publikacja.
Czy w książce są również zamieszczone teksty, do których papież się odnosi?
Tak, są podane i psalmy, są odniesienia do poszczególnych ojców Kościoła, do tradycji Kościoła, do rozważań biblijnych. Jest to bardzo szeroka książka, można powiedzieć, bo w takim jednym środowym rozważaniu spotykamy oczywiście podstawowy ten tekst biblijny, nawiązanie do ojców Kościoła, nawiązanie do egzegezy, do teologii tekstu, do znaczenia tekstu. Można powiedzieć, że wręcz każdy, kto modli się brewiarzem, winien sięgnąć, aby jeszcze głębiej poznać te teksty liturgiczne Kościoła.
Ten cykl kateches trwał kilka lat? Czy wszystko zmieściło się w jednym tomie?
To było bardzo długie rozważanie. Zmieściliśmy to w jednym tomie, aczkolwiek liczącym kilkaset stron. Bardzo obszerna książka.
Wydawnictwo Biblos angażuje się w duszpasterstwo. Proponujecie teksty, które mają pomóc w kursach biblijnych. Coś na ten temat.
Rzeczywiście w naszym kraju od bodajże 3 lat działa Stowarzyszenie Dzieło Biblijne imienia Jana Pawła II. Zadaniem, celem tego dzieła jest promowanie i zachęcanie ludzi świeckich i duchownych do lektury Pisma Świętego. W każdej diecezji wyznaczony jest moderator dla tego dzieła, wyznaczony jest również przez Konferencję Episkopatu Polski moderator naczelny, przewodniczący całego dzieła biblijnego. I w ramach tego dzieła biblijnego powstała idea, aby wydawać kwartalnik, książeczkę niewielkich rozmiarów, 100-kilkustronicową, którą nazwaliśmy Krąg Biblijny. Są to materiały dla wszystkich, dla duszpasterzy, dla grup młodzieżowych, dla grup ministrantów, dla grup różnego rodzaju stowarzyszeń świeckich, a także dla osób poszczególnych, prywatnych, dla każdego, jak sam tytuł tej książki głosi, kto tylko pragnie czytać Pismo Święte. Każdy, kto chce wziąć tę księgę, mówiąc językiem biblijnym, kto chce ją zjeść, chce mieć pomoc do tego, może po to sięgnąć. Co ciekawe, ten kwartalnik składa się z 2 części. Pierwsza część To są rozważania poszczególnych perykop, szczególnie niedzielnych Ewangelii. Jest i druga część, na którą składają się wykłady o geografii, o Nowym Testamencie, Starym Testamencie. Jest dział dokumentów Kościoła. Często zamieszczamy płyty kompaktowe ze zdjęciami z Ziemi Świętej. Wszystko to służy temu, żeby zaciekawić współczesnego człowieka Pismem Świętym, aby ten człowiek poczuł smak tej piątej Ewangelii, którą mamy tutaj u siebie każdy z nas w domu.
Czy ten kwartalnik odpowiada na jakąś inicjatywę duszpasterską konkretnej diecezji tarnowskiej, czy jest adresowany do całego Kościoła w Polsce?
Książka ta powstaje w naszym wydawnictwie, natomiast redagują ją księża, moi koledzy bibliści, z różnych diecezji. W każdej diecezji, jak wspomniałem, jest taki moderator. Ktoś to animuje, porusza w swojej diecezji, zachęca do gromadzenia się, do czytania Pisma Świętego. I właśnie kiedy rozpoczynało się to dzieło biblijne, to stwierdziliśmy, że nasi parafianie, nasi nawet i koledzy księża nieraz nie mają gotowych materiałów, przygotowanych opracowań odnośnie Pisma Świętego. I stąd też, o ile książka powstaje w naszej diecezji, w tym znaczeniu, że wydawnictwo Biblos przygotowuje tą książkę, ten kwartalnik, o tyle w pracach uczestniczy wielu księży. Ksiądz Tomasz Siemieniec, ksiądz Jacek Stefanów, ksiądz Mirosław Wróbel, są również i świeccy, jest pan Krzysztof Mielcarek. Nad wszystkim czuwa kierownik, przewodniczący dzieła biblijnego, ksiądz profesor Henryk Witczyk, który niejako zatwierdza wszelkie materiały, wszelkie tematy. Chociaż rzecz jasna, książka jest tylko jednym z aspektów działalności dzieła biblijnego. Dla ciekawości można powiedzieć, że w naszej diecezji mamy również nie tylko te studia biblijne w ramach Wydziału Teologicznego, a więc Tarnowie dla kleryków, dla świeckich, ale mamy również od chociażby studia biblijne w większych miastach naszej diecezji, w Nowym Sączu, w Brzesku, w Mielcu, w Dębicy, w Tarnowie, w tych miastach z różną częstotliwością. Raz, dwa razy w miesiącu przyjeżdżają księża bibliści z Tarnowa po to, aby się spotykać, aby dzielić się ze świeckimi z parafii, są to wykłady otwarte, dzielić się dobrą nowiną, dzielić się Ewangelią, listami, Starym i Nowym Testamentem.
Powróćmy do tego, co wydawnictwo wydało, co okazało się największym sukcesem. Po jakie książki polscy katolicy sięgają najchętniej?
To jest rzecz ciekawa. Muszę powiedzieć, że od kilku lat obserwuje się, że czytelnictwo w naszym kraju słabnie. To znaczy coraz więcej i coraz częściej sięga się po książki do internetu. Książki w formie elektronicznej, po wiadomości w formie elektronicznej. Jednakowoż pomimo tego jest spora grupa książek, które cieszą się powodzeniem. Obecnie w naszym wydawnictwie wydaje mi się, że Krąg Biblijny, jak również podobny do niego całościowy duszpasterski komentarz do Nowego Testamentu, to są takie dwie wiodące pozycje i to niekoniecznie wybierane przez osoby duchowne, którym może się wydawać, że po opracowania o Piśmie Świętym sięgają zasadniczo księża, siostry zakonne. Tymczasem tak nie jest. Sporo świeckich sięga i chce zgłębić Pismo Święte. Wspomniana książka Jana Pawła II i Benedykta XVI. Ponadto sporo katechizmów, sporo pomocy dla katechetów. Dość tylko wspomnieć o nowej serii katechizmów, które nasze wydawnictwo przygotowało. Tą serię prowadzi dwóch znakomitych profesorów, pani profesor Elżbieta Osewska i ksiądz profesor Józef Stala. Przygotowali katechizmy, które posiadając zatwierdzenie ogólnopolskie, coraz szerzej, coraz odważniej wkraczają na ten dość trudny rynek szkół podstawowych, gdzie, jak wiemy, młode pokolenie jest wymagające, a z drugiej strony potrzebujące tego Słowa Bożego. Ciekawostka, katechizmy również są niejako nasączone tekstami biblijnymi. Ponadto, jak każde wydawnictwo, posiadamy sporo pomocy duszpasterskich, pomocy kaznodziejskich, posiadamy w swojej ofercie również i modlitewniki. Jest ciekawa inicjatywa naszego biskupa ordynariusza. Przygotowano modlitewniki dla dzieci do pierwszej komunii, potem dla młodzieży, które szczególnie księża naszej diecezji wykorzystują i proponują młodzieży w czasie bierzmowania. I mamy również modlitewniki dla dorosłych w tym momencie, szczególnie przed sakramentem małżeństwa. Ludzie młodzi sięgają po tą pomoc, po tą formę zgłębiania wiedzy religijnej. A więc, mówiąc o modlitewnikach, właściwie dzieci, młodzież, dorośli są objęci całość tą formą też przygotowywania do życia sakramentalnego.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. W Radiu Watykańskim rozmawiałem z księdzem Piotrem Łabudą, dyrektorem wydawnictwa Biblos.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Śladami apostoła narodów.
Pobyt w Filipii.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Drugą podróż misyjną Paweł rozpoczął już bez Barnaby i Marka w Antiochii Syryjskiej. Towarzyszył mu Sylas. Drogą lądową przeszli do Listry, gdzie wzięli ze sobą Tymoteusza. Następnie udali się do Frygii, Myzji, aż do Triady nad północnym Morzem Egejskim. Właśnie stąd wyruszyli statkiem do Europy, dobijając do wyspy Samotraki, a następnie przez miasto Neapolis, którego nie należy mylić z włoskim Neapolem, dotarli do Filipii, miasta leżącego w Macedonii. Według dziejów apostolskich stało się to z racji na jakieś tajemnicze widzenie, które Paweł miał pewnej nocy. Jakiś Macedończyk błagał go, aby się przeprawił do jego ojczystej ziemi i udzielił pomocy jego ziomkom. Mieszkańcy tego starożytnego greckiego miasta byli mocno zróżnicowani zarówno pod względem etnicznym, jak i religijnym. Niektórzy z nich oddawali kult bogom rzymskim, przede wszystkim Jupiterowi i Marsowi, inni egipskim, jeszcze inni frygijskim. Pierwszą osobą nawróconą była kobieta, niejaka Lidia. Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła. Przyjęła chrzest z całą swoją rodziną, która później okazała misjonarzom dużo życzliwości i gościnności. Wydaje się, że właśnie rodzina Lidii stała się zalążkiem wspólnoty chrześcijan w Filipii. Dzieje apostolskie wspominają ponadto o nawróceniu w Filipii pewnego żołnierza rzymskiego, strażnika więzienia, w którym zamknięto Pawła po tym, jak uwolnił od złego ducha opętaną niewolnicę, przynoszącą wiele zysku jej panom. Ci oskarżyli głosicieli Ewangelii o sianie niepokoju w mieście. Szybko zgromadził się przeciwko nim tłum, a pretorzy bez należytego dochodzenia kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Biczowanie nie było karą specyficznie rzymską, ale w krajach zależnych od Rzymian wykonywano ją w sposób wyszukany i okrutny, jak to mogliśmy oglądać w nagranym kilka lat temu filmie Mela Gibsona Pasja. Po wydaniu urzędowego nakazu liktorzy przystępowali do obnażenia oskarżonego, bądź to do połowy, bądź też całkowicie. Przywiązywano go następnie do słupa na forum i wymierzano mu wyznaczoną ilość bezlitosnych uderzeń. Tak postąpiono kiedyś z Chrystusem, tak ukarano teraz Pawła i Sylasa, których wtrącono następnie do więzienia, przykazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. W nocy jednak miały miejsce w więzieniu nadzwyczajne wydarzenia. Najpierw słyszano modlitwy i śpiewy pozbawionych wolności misjonarzy, później powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia, otwarły się wszystkie drzwi i więźniom opadły kajdany. Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa, odpowiedzieli mu, a zbawisz siebie i swój dom. Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył w Boga. Reakcja dwóch osób, bogatej i dystyngowanej Lidii oraz żołnierza rzymskiego, jak też bardzo przyjacielski stosunek do Pawła obu nawróconych rodzin, stanowiły początek bardzo głębokich relacji, jakie nawiązały się między apostołem i nową wspólnotą chrześcijan w Filipii. Nie bez znaczenia jest fakt, że rodziły się one w momencie, kiedy apostoł przeżywał, już po raz kolejny w swoim życiu, głębokie upokorzenia połączone z cierpieniami cielesnymi i uwięzieniem. Pomoc otrzymana w takiej chwili ma szczególne znaczenie. Czy człowiek tak wrażliwy jak Paweł mógłby kiedykolwiek w życiu zapomnieć tego rzymskiego strażnika, który nawraca się, bierze go do swojego domu, opatruje jego głębokie rany, zastawia stół i cieszy się, że uwierzył w Boga? Ale i nas nie przestaje intrygować postać tego Rzymianina, którego imienia dzieje nie podają. Mamy bowiem zakodowany w nas pewien schematyczny obraz żołnierzy Cesarstwa Rzymskiego, silnie zbudowanych, solidnie uzbrojonych. Żołnierzy, którzy mechanicznie, bez zastanawiania się, bez litości i wzruszeń, skrupulatnie wykonują polecenia przełożonych. Po nich przyjdą inni, postępujący podobnie w różnych epokach totalitaryzmu, przemocy, wojen, aż do naszych czasów, aż do sytuacji znanych choćby z naszej niedawnej ojczystej historii. A jednak zawsze były też wyjątki żołnierzy, którzy potrafili zachować się godnie wobec pokonanego, leżącego i potrzebującego pomocy. Którzy mieli wewnętrzną siłę i odwagę, by nie wykonywać wyraźnie niesprawiedliwych rozkazów, by nie poddać się narzucanym siłą poleceniom jaskrawo przeciwnym godności człowieka. Ten Rzymianin z dziejów apostolskich zasługuje nie tylko na wspomnienie, ale też na szacunek i podziw. Być może jako strażnik więzienny więcej niż inni napatrzył się na ludzkie cierpienie i częściej pytał o sens ludzkiego bólu i nieszczęścia. Jego postawa miała niewątpliwie szczególną wymowę dla apostoła Pawła, który prawdopodobnie coraz głębiej zastanawiał się nad tym, jak to się dzieje, że odwracają się od niego i jego nauki o Chrystusie ci, którzy, wydawałoby się, są bliscy prawdziwemu Bogu, a głębokie, radykalne nawrócenia przeżywają ludzie ze świata pogańskiego. Przekonywał się też coraz bardziej, że w tej dziedzinie doprawdy trudno jakieś reguły, że Bóg udziela swej łaski według jakiejś innej logiki, jedynie sobie zrozumiałej.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.